Sebastian Stończyk, psycholog, psychoonkolog.
Psychotraumatolog, psychoseksuolog, tu można tych tytułów bardzo wiele dokładać. To jest także Polskie Towarzystwo Psychoonkologii.
Oczywiście również Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
No i Uniwersytet Pomorski. No i dzisiaj tak, w Polsce brakuje ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w dziedzinie psychoonkologii. Jakie konkretne działania legislacyjne i organizacyjne powinny być podjęte, aby psychoonkolog stał się standardowym członkiem zespołu terapeutycznego w poradniach onkologicznych?
Pani redaktor, to odpowiedź na to pytanie jest z jednej strony prosta, z drugiej strony trudna. Prosta na takim poziomie jakby pomysłu i drogi, która do tego powinna zaprowadzić. Powinna taka usługa, czyli konsultacja psychoonkologiczna czy psychologiczna w poradniach o takim charakterze onkologicznym, winna po prostu być, mieć miejsce w poradniach i być rozliczana jako usługa, którą mogą otrzymać nasi pacjenci. Oczywiście my jako Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne wystąpiliśmy do stosownych organów.
No tak, no bo jeździliście do ministerstwa, toczyły się rozmowy. Na jakim to jest etapie w ogóle?
Oczywiście tak, jeździliśmy, te rozmowy się toczyły. Natomiast ta rzeczywistość legislatywna, ona jakby tutaj pokazuje nam, że coś, co się wydaje nam bardzo często proste i też takie oczywiste, no to droga często bywa kręta, długa i daleka, odległa. Jest to też pewnie związane z tym, że cały czas jest kwestia związana z Krajową Siecią Onkologiczną, z budowaniem tej sieci, z budowaniem tych ośrodków, pokazywaniem, w jaki sposób one powinny funkcjonować. I rzeczywiście tam, na poziomie tych ośrodków, bo będą to ośrodki SOLO, czyli specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego, 1, 2, 3 i adekwatnie do jakby poziomu tychże, ta pomoc psychoonkologiczna już ma miejsce rzeczywiście. No i możemy mówić, że w takich ośrodkach, tak zwanych unitach, które funkcjonują, czyli na przykład pacjenci, którzy są objęci pomocą, jeżeli chodzi o unit pacjentów z rakiem piersi, czy unit pacjentów z nowotworem jelita, tam rzeczywiście już psycholog, psychoonkolog jest członkiem tego zespołu interprofesjonalnego, jest obecny w trakcie chociażby konsyliów onkologicznych i co za tym idzie, również ci pacjenci mają dostęp do usług psychologicznych czy też psychoonkologicznych w trakcie swojego leczenia. Natomiast nie wszędzie tak jest. Tak jak powiedziałem, wynika to z tego poziomu referencyjnego i w wielu mniejszych miejscach, czyli tych, które nie są tymi ośrodkami wyższej referencyjności, ten dostęp jest nieco utrudniony. Nie chcę powiedzieć, że go nie ma w ogóle, choć zapewne wielokrotnie spotkałem się też z taką informacją, że ta pomoc jest bardzo, ale to bardzo ograniczona.
No ona jest ograniczona, ale patrząc na nasze podwórko, to słupskie lokalne, hematologia słupska ma psychoonkologa, pan współpracuje z nimi i tych psychoonkologów, psychologów jest w szpitalu rzeczywiście kilkoro, którzy wspierają pacjenta w potrzebie. Natomiast co musiałoby się wydarzyć? No bo legislacja oczywiście to tak jak pan tłumaczy, idzie swoim trybem, swoją ścieżką, ale co musiałoby się wydarzyć, żeby psychoonkolog był na wyciągnięcie ręki ambulatoryjnie? Czyli przychodzi pacjent do poradni onkologicznej i na dzień dobry właściwie trafia pod opiekę psychoonkologa.
Rzeczywiście Słupski Szpital tutaj te wszystkie kryteria formalne wypełnia w tym zakresie. Jest nas kilkoro psychologów, którzy pracują i w oddziale hematologii też, i w oddziale transplantacji, jak również w oddziale chemioterapii, onkologii, także tutaj pod tym...
No, kardiologii, tam
także. Oczywiście, tam, gdzie powinni być psycholodzy, jeżeli chodzi o Słupski Szpital, tam rzeczywiście wszędzie są i jest ta opieka psychologiczna jest zapewniona. Co powinno się wydarzyć, żeby był psychoonkolog? No oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta, znowu pani redaktor. Powinno zmienić się prawo w tym zakresie, czyli ta droga, na której my jesteśmy, prawo, które pozwoli właśnie zakontraktować w tej poradni usługę, czyli taką konsultację psychoonkologiczną i wtedy będziemy mogli takiego pacjenta mieć pod swoją opieką. Rzeczywiście to też powiedziała pani, dlaczego na dzień dobry? Bo badania pokazują i też my to wiemy w psychoonkologii, że jednym z najtrudniejszych momentów jest oczywiście moment diagnozy, czyli właśnie przychodzi pacjent na często trudne badania, to są...
No zrzuca mu się niebo na głowę.
Dokładnie.
Tak naprawdę.
Dokładnie. Ten świat mu się wali i to jest jakby też ten moment, kiedy pacjent winien mieć to wsparcie psychologiczne. Też powiedzmy sobie szczerze, ta intensywność wsparcia zależy od różnych aspektów, bo przecież to też jest czasami tak, że pacjenci mają różnego rodzaju zasoby, czerpią z tych zasobów, czy osobistych, czy też jakby wsparcia od osób z zewnątrz, rodziny, przyjaciół, bliskich i ta pomoc psychologiczna, ona, której jestem absolutnie i orędownikiem, i zwolennikiem, ona winna zawsze być dostosowana oczywiście do tego, na ile pacjent potrzebuje tego naszego wsparcia profesjonalnego, ale przecież wiemy doskonale, że choroba nowotworowa dotyka nie tylko pacjenta, ale cały system,
cały dom.
Rodzina, znajomi, przyjaciele. I myślę sobie, że też to jest bardzo często ten obszar, który jest obszarem niezaopiekowanym, bądź trudnym do zaopiekowania, w sensie formalnym oczywiście mówię, prawda? No bo przychodzi osoba, pacjent z diagnozą, no i mamy partnera, partnerkę, męża, żonę, dzieci, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to też wymaga tego, ten najbliższy krąg tego takiego zaopiekowania profesjonalnego. I to też ta poradnia mogłaby być taką właśnie przestrzenią, żeby zaopiekować się osobami najbliższymi, które wymagają wsparcia, które potem bardzo często przecież towarzyszą pacjentowi w tym procesie zdrowienia, w tej drodze zdrowienia, prawda, czyli jego pobytu w szpitalu najpierw, czy później w różnych formach leczenia.
Znaczy, to jest jakby jedno. Ja bym tu dodała jeszcze, bo oczywiście formy leczenia i zdrowienia, że tak powiem, to jest bardzo istotne, ale nikt nie mówi też o kolejnych etapach zdrowienia pacjenta. Nikt nie tłumaczy tego, co się może wydarzyć z człowiekiem. I tu mam na myśli już nie tylko fizyczne zdrowienie, ale no właśnie i hormony, które przecież bardzo często wywrócone są do góry nogami. No i cała głowa, to już tak po ludzku, zupełnie kolokwialnie mówiąc. Więc to są, każdy człowiek to inna historia, osobna to, co pan powiedział. Natomiast tak naprawdę ja mam ciągle wrażenie, że my bardzo dużo ostatnio mówimy o tym wsparciu psychologicznym, psychoonkologicznym. I oczywiście w wielu przestrzeniach to się wydarza, ale ciągle za mało i ciągle nie tam jeszcze, gdzie ta pomoc powinna trafiać.
I to jest prawda, rzeczywiście w takim aspekcie związanym ze świadomością tej potrzeby wsparcia psychologicznego, no to jest już rzeczywiście dużo, dużo lepiej. Natomiast, żeby to się mogło, mówiąc troszkę takim obrazem biblijnym, żeby słowo stało się ciałem, to są właśnie potrzebne te zmiany legislacyjne, o których dzisiaj na początku państwu wspomniałem. Bardzo głęboko wierzę w to, pani redaktor, że jesteśmy na dobrej drodze, że taki moment będzie, że te zmiany się dokonają i nasi pacjenci, wszyscy ci, którzy potrzebują tej pomocy, tego wsparcia, taką pomoc otrzymają.
Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne od lat prowadzi działania edukacyjne i wspierające pacjentów. No właśnie, czy tej edukacji potrzeba więcej, żeby być może to jest ta strona, która powinna naciskać na to, że jest taka potrzeba, czyli pacjent, właśnie jego bliscy, głośno mówić o tym, że my chcemy, my mamy potrzebę, my no, prosimy o dostęp do opieki ambulatoryjnej, opieki psychoonkologów, psychologów w placówkach medycznych.
Jestem zwolennikiem teorii i takiego przekonania, że edukacji nigdy za wiele. W związku z powyższym to rzeczywiście ważny aspekt jest, jeżeli chodzi w ogóle o profilaktykę chociażby chorób nowotworowych. Przecież to jest zadanie psychoonkologa. Jak popatrzymy na charakterystykę psychoonkologa jako zawodu, to jednym z elementów tejże charakterystyki właśnie jest owa profilaktyka. Pokazywanie tych czynników kancerogennych, ale również właśnie tych czynników, które są protekcyjne, tej dbałości o zdrowie, które, czy też o różne aspekty tego zdrowia, które pozwalają nam, powiedzmy sobie, to zachorowanie w jakiś sposób ograniczyć. Tak, my jako Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne rzeczywiście wspieramy różnego rodzaju akcje i takie edukacyjne, kampanie edukacyjne. Sami też je kreujemy, sami się włączamy.
No, są konferencje, które też nie są tylko dla środowisk medycznych, ale także dla bliskich, dla rodzin, dla tych, którzy chcą po prostu wiedzieć więcej.
No, Polskie Towarzystwo Psychologiczne to historia ponad już 32 lat, więc mamy bardzo duży dorobek, jeżeli właśnie chodzi o tę kwestię świadomości, konferencji, łączenia. I rzeczywiście coraz bardziej też jakby zauważamy tą istotną rolę stowarzyszeń, towarzystw pacjenckich, czyli właśnie środowisk osób, które doświadczają, czy doświadczyły, czy tych tych survivors, prawda, ozdrowieńców, osób, które są już na etapie wyleczenia z choroby nowotworowej. Myślę sobie, że to połączenie sił właśnie tych towarzystw, naszego towarzystwa, czy jako skupiającego, prawda, osoby profesjonalnie wykonujące zawód psychonkologa, ale właśnie również osób, które przeżyły chorobę nowotworową, czyli tych stowarzyszeń pacjenckich, to jest też ta ogromna siła i ogromna moc i w tym też upatruję pewną przyszłość, żeby wskazywać tą niezbędną i konieczną jakby rolę, żeby psychonkologia, psychonkolog pojawiła się w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
No to ja bym sobie jeszcze życzyła, żeby do tego dołożyć takie wsparcie dla rodzin pacjentów po stracie, bo to jest kolejna rzecz, która bardzo często towarzyszy niestety chorym czy chorującym nowotworowo. Dołożyłabym jeszcze kogoś, kto wesprze i powie, że to, że w twojej rodzinie był człowiek chory na nowotwór, to nie znaczy, że ty będziesz kolejnym, żeby pozbyć się tych lęków, pozbyć się tych strachów, które gdzieś tam idą razem z człowiekiem i bardzo często przekładają się na komfort, jakość życia jednostki, rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc to są naczynia połączone tak naprawdę ze sobą. Więc ja marzyłabym sobie, żeby to były kompleksowe działania wspierające, że tak powiem, osoby, które dotyka w jakimkolwiek aspekcie choroba nowotworowa, ale nie tylko kardiologiczna, o tym stomia, która się pojawia, to nie tylko nowotwory, to jest całe spektrum różnych historii, które gdzieś tam za tym idą. Więc ludzi potrzebujących wsparcia tego psychologicznego, psychoonkologicznego jest naprawdę mnóstwo i to, tak jak mówię, nie tylko nowotwory, tak?
To prawda, oczywiście my głównie się skupiamy, natomiast też proszę zauważyć, my tu powiedzieliśmy o obecności psychologów, psychonkologów w szpitalu, w poradni, natomiast my też jesteśmy przecież, proszę Państwa, obecni w hospicjach domowych, tak, stacjonarnych, prawda? I o tyle, o ile rzeczy, powiedzmy sobie, popatrzymy na hospicja domowe, stacjonarne dla osób dorosłych, no to tam są głównie osoby z chorobami nowotworowymi, najczęściej, ale popatrzmy na hospicja dla dzieci, tam już jest ta piramida odwrócona, tam jest niewiele osób z chorobą nowotworową. Natomiast zdecydowana większość to są dzieci, które są z chorobą śmiertelną, tak to nazywamy dzisiaj. Więc ta przestrzeń, o której też powiedziała pani redaktor, dla psychoonkologów, rzeczywiście jest ogromna i my jesteśmy w tych przestrzeniach, pracujemy z pacjentami, tworzymy też takie grupy wsparcia właśnie dla osób po stracie, dla osób będących w żałobie. One są najczęściej przy hospicjach funkcjonujących, przy jakichś fundacjach. I więc to jest system naczyń połączonych, bo człowiek jest takim systemem naczyń połączonych.
No tak, ja to dodałabym jeszcze do tego idealnego połączenia tych wszystkich rzeczy, o których mówimy, edukację medyków, edukację lekarzy, bo oni bardzo często nie potrafią z chorym rozmawiać. I nie mówię już o tych diagnozach, które gdzieś tam ciężkich, trudnych, które muszą paść, ale to są też pacjenci, którzy trafiają na obserwacje do szpitala, to są pacjenci, którzy trafiają na krótkie zabiegi, niezagrażające, że tak powiem, życiu. To ciągle, choć generalizuję bardzo, bo są też lekarze, którzy świetnie sobie w tym radzą, ale generalnie bardzo wielu jeszcze ucieka od takiej rozmowy z pacjentem, czy bliskimi, albo podaje suche fakty i na tym jakby kończy temat. Ja bym sobie życzyła, żeby ten pacjent był, ten człowiek, który idzie do szpitala, do placówki POZ-u jakiegokolwiek, był traktowany z dużo większą uważnością.
I to jest kolejna przestrzeń, w której też pracujemy jako psychologowie, psychonkologowie, bo rzeczywiście kwestia, lekarze potrafią dzisiaj świetnie leczyć,
tak,
dysponują świetnym, najnowocześniejszym sprzętem, ale też to, co pokazują badania, to, co dzisiaj rzeczywiście jest tą trudnością w tym obszarze, to jest obszar związany z komunikacją. I tutaj słusznie pani redaktor zauważyła. I my też jako PTPO włączamy się właśnie w różnego rodzaju szkolenia, warsztaty prowadzimy dla personelu medycznego właśnie w zakresie komunikacji, tego przekazywania trudnych, niepomyślnych informacji pacjentowi, rodzinie. Więc rzeczywiście, tak jak tutaj powiedziała pani redaktor i dostrzegamy to tutaj wspólnie, że tego, tych obszarów do zaopiekowania, do zajęcia, no jest, proszę Państwa, myślę sobie, całe mnóstwo jeszcze. I gdybyśmy sobie tutaj dłużej rozmawiali, to byśmy, pani redaktor, kolejne obszary odkryli.
No tak, no lekcji do odrobienia mamy wiele.
Oczywiście, no bo to też kwestia przecież zaopiekowania samymi specjalistami. To kwestia trudności, doświadczeń osób, które są narażone, czyli personelu narażonego na ogromny stres, a więc umiejętność radzenia sobie z tym stresem, wyczerpanie zawodowe i tak dalej, i tak dalej.
No, ten katalog moglibyśmy poszerzać. W wielu wypadkach to też tak zwane PTSD, które się pojawia przy urazówkach.
Dokładnie.
Choćby pracowników SOR-u, tak? Medyków, którzy pracują na SOR-ze, do których przecież trafiają te, na dzień dobry, te najgorsze, najtrudniejsze przypadki. One są rozdysponowane, że tak powiem, na oddziały chwilę po pierwszym zaopiekowaniu.
Tak, tak, tak. I to jest prawda. I tak jak powiedziałem, tutaj tych obszarów, mówię, moglibyśmy mnożyć.
Dołożyć
całe mnóstwo. I rzeczywiście te wszystkie, które wspomnieliśmy i tych, o których nie powiedzieliśmy, one są istotne, ważne i jesteśmy gotowi do tego, żeby się tymi obszarami zaopiekować. I tak też czynimy. Nawet jeżeli ten system póki co formalnie nie istnieje, to jednak najistotniejsza jest człowiek, potrzeba i ta wyciągnięta dłoń, czy też dłoń prosząca o pomoc. I jakoś tutaj potrafimy, żeby te nasze dłonie, tych naszych światów się spotkały i potrafimy te dłonie połączyć.
No, tak bardzo optymistycznie, ale ja muszę jeszcze zapytać o dwie rzeczy. Jedna to najczęstsze problemy, z którymi właśnie zgłaszają się rodziny i pacjenci.
No to oczywiście nadal, pomimo tego, że na poziomie takim obiektywnym i faktów wiemy, że choroby nowotworowe dzisiaj już są coraz bardziej wyleczalne, coraz bardziej...
No, można je wprowadzić w stan przewlekły, tak?
Oczywiście, że tak. I wiele takich, tak już funkcjonuje. No to coś, co my nazywamy kancerofobią, to jest ta obawa, ten lęk przed śmiercią, ale też przecież lęk przed utratą tego, kim jestem na co dzień, czyli funkcjonowania mnie w roli partnerskiej, rodzicielskiej, zawodowej, to jest jakby też taka utrata kontroli nad własnym życiem, prawda? Bo jednak pewnego dnia słyszę diagnozę, trafiam do pewnego systemu i się wszystko zmienia o 180 stopni. Tutaj nie ma półśrodków. Ten świat bardzo często ulega pewnej dekonstrukcji i wymaga to czasu, żeby potem na nowo go zrekonstruować, prawda? Żebyśmy na nowo odzyskali. Pewnie po części, w pewnych obszarach już tak nigdy nie będzie. Ale też to jest optymistyczne, że są takie obszary, gdzie zyskujemy na nowo. I tutaj to, co powiedziała pani redaktor, że możemy mówić o PTSD, ale my też mówimy o takim zjawisku jak potraumatyczny wzrost. Czyli takie przeformułowanie tego dotychczasowego.
Czyli rozumiem życie na maksa, dziękuję bardzo. Nic mnie nie zatrzyma.
Nic mnie nie zatrzyma. Mm. Zaczynam dostrzegać wiele aspektów, które do tej pory dla mnie były, niezauważalne, prawda? Czerpię właśnie z tego, co wokół mnie, co do tej pory było dla mnie jakoś niewidoczne. Także możemy też ten czas choroby potraktować w wielu przypadkach jako taki czas, który mamy poświęcony sobie, najbliższym, i odkrywać nowe wartości, nowe przestrzenie, które są dla nas bardzo ważne i albo na nowo zyskują, albo w ogóle je odkrywamy.
A widzi pan możliwość utworzenia w Słupsku lub subregionie takiej poradni psychoonkologicznej, typowej, takiej na NFZ, dla Kowalskiego z ulicy, kolokwialnie mówiąc.
Moja wyobraźnia jest tak duża, że oczywiście, że ja widzę nie tylko w Słupsku i w regionie. Myślę sobie, że z czasem chciałbym, żeby powstała sieć takich, takich poradni. Też jako PTPO robimy w tym zakresie, czynimy starania i mam nadzieję, że zanim przejdę na emeryturę, to jeszcze uda nam się, pani redaktor, kiedyś ten sukces tutaj tym opowiedzieć.
Odtrąbić,
mówiąc kolokwialnie.
Tak, dzisiaj bardzo po ludzku też mam nadzieję, że państwo będą się przyglądać temu, jak to działa, bo być może rzeczywiście to jest tak, jak powiedzieliśmy, że ten nacisk oddolny, jak się pojawi, ta potrzeba, którą państwo mają jako bliscy, jako pacjenci, jako osoby wspierające, jako przyjaciele chorujących, czy też zdrowiejących osób, Być może rzeczywiście, jak wytworzy się pewna presja, powiedziałabym, czyli potrzeba, o której mówimy, tym szybciej i sprawniej uda się te wszystkie naczynia, o których pan doktor dzisiaj powiedział, połączyć, żeby to kolokwialnie, i tych kolokwializmów dzisiaj kilku użyliśmy, spiąć głównie po to, żeby z większą uważnością na człowieka, na bliskich, pacjenta spojrzeć.
Ja bardzo wierzę w to, też wierzę w taką bardzo dobrą wolę, wierzę w otwartość, właśnie w tą uważność osób, które o tym decydują, i kiedy my rozmawiamy, to ja dostrzegam tę wrażliwość. Oczywiście trudności są, natomiast bardzo, ale to bardzo wierzę w to i jestem przekonany, że niebawem będziemy mogli opowiedzieć o naszych nowych projektach w zakresie właśnie psychonkologii.
I tu postawimy kropkę, choć chciałoby się zapytać, to co stoi na przeszkodzie, ale to zostawiamy już jako pytanie retoryczne, drodzy Państwo, albo być może przy kolejnej okazji uda nam się na nie odpowiedzieć trochę bardziej szczegółowo niż w domyśle, że tak powiem. Doktor Sebastian Zdończyk był Państwa i moim gościem. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.